Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba. A dzisiaj moim gościem jest pan dietetyk. Osoba, która podobno u siebie na dzielnicy jest uważana za strażnika porządku publicznego. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pan Oskar Hejmowski, witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, na start. Żaden pan, tylko Oskar. Ale miło mi, że mogę brać udział w twoim podcaście i dzięki za zaproszenie.
Mi również bardzo miło. No i tradycyjnie, tak zawsze na początek się cię zapytam, jak tam u ciebie, jak tobie minął dzionek?
Wiesz co, pracowicie, bo w sumie najpierw trening, znaczy z rana praca, potem trening. Mhm. I w sumie do teraz, zanim zaczęliśmy nagrywać, to też pracowałem z przerwą na zrobienie posiłku, także jak na razie pracowicie, po podcaście jeszcze nauka hiszpańskiego i może potem dopiero jakaś partyjka w Warzone.
O, to hiszpańskiego się uczysz.
Tak jest.
I jak tam chwalisz, bo słyszałem, że podobno język jest jednym z prostszych.
Tak, naprawdę, jest bardzo łatwy, jeżeli tam ogarniesz w sumie podstawy gramatyki, to później już naprawdę wystarczy się uczyć tych słów, bo wymowa jest bardzo podobna, akcentowanie jest także podobne, więc nie ma z tym problemu, a jednak gdzieś tam powiedzmy, no jakoś dużo nowości w dietetyce nie ma aktualnie, więc chciałem coś sobie dodatkowo dla siebie ogarnąć, żeby nie zamykać się tylko na jeden temat, nie?
Nie no, wiadomo, język zawsze przydatny, nie? Tak jak angielski warto umieć, tak. Tym hiszpański to jest też taki język, że wiesz, gdzieś tam pojedziesz właśnie na wakacje czy do Portugalii, no to też się dogadasz w miarę, nie?
Tak, nie ma z tym problemu, tym bardziej, że cała tak naprawdę południowa Ameryka jeszcze też niemalże mówi w języku hiszpańskim, także tam też nie ma z tym problemu. No duża część świata mówi w języku hiszpańskim, więc moim zdaniem warto się go nauczyć, a zresztą podoba mi się język, cała kultura południowców tak zwanych, więc jak najbardziej chciałem sobie zacząć.
A to jakieś większe plany z tym związane, czy tak po prostu spontanicznie to wyszło?
Wiesz co, dla siebie to po pierwsze, ale też zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja w Polsce dalej, bo nie ukrywam, że mamy z dziewczyną myśli takie, że no jeśli nie będzie nam się tutaj zbytnio podobało, bo dwoje lubimy gdzieś tam temperament południowców, temperatury takie i tak dalej, więc być może skończy się na przeprowadzce, ale to wiadomo, to są takie, wiesz, plany na razie odległe. Palcem, tak, palcem po wodzie pisane, bo być może coś się w ciągu tych kilku lat zmieni.
No, być może. Zobaczymy, jak to będzie. Oby już nie zmieniało się na gorsze, bo 2020 nas nie rozpieszcza. Choć ja sam nie mogę narzekać.
Ci powiem, że osobiście też nie mogę. Zresztą zawsze staram się szukać gdzieś pozytywów. No ale niektóre wydarzenia na pewno dały w kość wielu osobom w życiu prywatnym, że tak powiem.
A planowałeś jakoś 2020 rok, czy raczej podszedłeś do niego, czy raczej podchodzisz tak, wiesz, nie planujesz za bardzo?
Wiesz co, jedynie co planuję, to może mój tydzień w przód, najbardziej dzień, a jeśli chodzi o takie plany w ciągu roku, to jest coś, że może to zrobię, zapisuję sobie, co bym chciał na przykład zrobić, ale to nie jest tak, że się też spinam na maksa, bo no, życie różne scenariusze pisze. I nawet powiedzmy, jakbym wypełnił tam kilka tych rzeczy, które chciałem zrobić w danym roku, nie wszystkie na przykład, to i tak myślę, że jest to sukces, że daną część na przykład zrobiłem.
No, wiadomo, lepszy rytm niż nic, nie?
Tak, dokładnie. Też nie chcę tak podchodzić, że planuję cały rok, no bo tak jak mówię, no różnie w życiu bywa. Bo powiedzmy tutaj tak na przykładzie tego aktualnej sytuacji, że powiedzmy wszyscy coś tam planowali, jakieś plany i tak dalej, nagle przyszedł kolega z Chin i wiesz, i wielu osobom plany się posypały, więc wiadomo, taki szkic mojego roku powiedzmy jest, ale to nie jest tak szczegółowo, bardziej szczegółowo planuję dany dzień czy tydzień, żeby mieć na wszystko czas.
To widzę, że na razie jesteśmy, że tak to ujmę, że jakby ten rok był dla mnie na tyle przełomowy, że ja też jak kiedyś na przykład napisałem sobie tylko co muszę robić, to teraz coraz bardziej się skłaniam do tego, żeby planować, wiesz, tam dzień, tydzień i w sumie jak też słucham tam jakichś podcastów, to często powtarzają, żeby nie planować tak jakby za bardzo aż w przód, bo to może cię czasem ograniczać, nie?
No jasne, bo masz cały czas, wiesz, gdzieś też presję taką, że o kurczę, zaplanowałem, to muszę to zrobić za wszelką cenę, nie? A też nie o to w życiu chodzi, żeby cały czas na jakiejś presji działać, no bo wystarczającą ilość bodźców w życiu aktualnie mamy, więc sobie dowalać, że tak powiem brzydko, dodatkowo do pieca, to też nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego.
No, zdecydowanie właśnie, wiesz, jest te tak, ludzie idą chyba tak jak ze wszystkim, to ze skrajności w skrajność, albo nie planują totalnie nic, leżą i nie wiem, chodzą do pracy, przychodzą, nic nie, nawet nie jakby to ująć. Nie zaplanują, żeby coś zrobić jeszcze dodatkowo, choćby mieli na to czas i siły, jakieś tam chęci, pewnie by się nawet lepiej czuli, a są też osoby, które aż nadto, wiesz, że przychodzą powiedzmy z tej szkoły nawet i oni muszą zrobić jeszcze tam 20 innych rzeczy, nie? I wtedy się denerwują, tak. Że...
Dokładnie. No. I wiesz co, ja to też zauważyłem na Instagramie, na tych... Większość tych takich kont przedsiębiorczych, motywacyjnych, to jest, wiesz, 45 minut Netflixa, zobacz, co byś mógł zrobić w tym czasie, a ja sobie tak mam w głowie, no mógłbym, ale chciałem oglądać Netflixa, bo też na to zasługuję w danym momencie. Wiadomo, że to nie ma tylko dominować, ale mam taki dzień, gdzie chcę nic nie robić, bo na to zasługuję. I tak dzień ten spędzam. Wiadomo, że zazwyczaj tak wychodzę gdzieś na spacer, bo nie potrafię przesiedzieć całego dnia na przykład przed serialem. Ale na przykład jeśli nie chce mi się pracować, a wiem, że mogę sobie na to pozwolić, to czemu by na przykład danego dnia się nie odprężyć i nie odmurzyć z takim Netflixem? Bo tu widzę, że te takie właśnie profile to jest, wiesz, Netflix tyle zajmuje. Mógłbyś zrobić to osoby gdzieś tam, nie wiem, odnoszące sukces, nie robiły tego, robiły tak. To nie jest, wiesz, to nie jest jeden schemat na osiągnięcie sukcesu, co zresztą widzę po sobie, no bo jakoś w tym życiu mi się układa, a nie za wszelką cenę nie chcę codziennie, nie wiem, musieć czytać książki, codziennie słuchać podcastu, codziennie coś tam i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, staram się, ale jak mam gorsze dni, to się nie zajeżdżam, tylko po prostu, że tak powiem, regeneruję swoje zasoby psychoenergetyczne i moim zdaniem to jest właśnie klucz do sukcesu.
Fajnie to powiedziałeś, to ja to lubię sobie porównywać do siłowni, że wiesz, jak masz deload, to on też tam gdzieś w dłuższej perspektywie sprawi, że ty w sumie to więcej zrobisz i będziesz lepszy.
Jasne, dokładnie.
No, także taki deload albo deload od social mediów też jest fajną sprawą, że jeśli ktoś prowadzi sobie konto, to on nie musi cały czas tam rzucać. Teraz też jest popularny ten hustling taki, nie?
Tak, wiesz co, ja nie mam żadnego parcia, czy wrzucę codziennie post, czy nie. Zazwyczaj staram się co drugi, trzeci dzień, żeby był, no bo wiadomo, tak, to jednak gdzieś wpływa na to, że ten algorytm szczytuje, że to konto jest aktywne.
To jest raz, ale a dwa, że po coś ci ludzie cię obserwują,
tak,
nie?
Tak, dokładnie, ale też nie chcę z drugiej strony robić takiego czegoś, że nie wiem, co zrobić, no to wrzucę obrazek Success Pictures, dołożę swój znak wodny, przetłumaczę na polski i post jest. No i tyle. Tego po prostu nie chcę, bo wolę po prostu ominąć dzień niezrobienia postu, niż wrzucić.
Mimo, że okej, wiadomo. A wiesz co jest najgorsze z tego chyba? No. Że te obrazki z Success Picture chyba mają najlepsze zasięgi.
Tak, zdecydowanie. I oczywiście to nie jest żaden atak w czyjąś stronę, bo to każdy zarządza swoim fanpage'em jak chce. To jest jego profil, ale na przykład, no mówię, ja wolę nie wstawić i odpocząć, niżeli zrobić coś na siłę, bo tak, żeby zapchać dziurę. Wiadomo, że czasem memy wlecą, ale mem jest zawsze tak zrobiony, że jest opis zazwyczaj merytoryczny, rzadko wrzucę jakiegoś mema takiego, że kompletnie jest bez merytoryki, ale czasem też trzeba się, wiesz, po prostu pośmiać z głupot i nie wiem, typu jak wrzuciłem z tym liczeniem serii, że wiele osób gdzieś tam zapomina, ile zrobiło serii i po prostu było śmiesznie w komentarzach, bo się okazało, że naprawdę duża liczba osób ma z tym problem. I to wiadomo, no. Nie było nic merytorycznego, ale czasami trzeba takie coś dla fanów rzucić.
Ja słyszałem fajny tip, że żeby umieć policzyć sobie te serie, to układasz na przykład hantle, na początku masz 5 serii powiedzmy, albo 6. Układasz 6 hantli i po każdej serii gdzieś tam go dalej przerzucasz, albo go odnosisz, żeby nie zapomnieć.
Tam ludzie różne sposoby pisali, pisanie magnezją na ziemi, jakieś talerze małe odkładają na bok i tak dalej. Także jest to jakiś ten, jest to jakiś, są to jakieś pomysły.
No, a zdarzyło ci się często zapomnieć, ile tam tych serii?
Wiesz co, często, no nie wiem, no zazwyczaj pewnie raz w tygodniu mi się gdzieś takie coś zdarzy, nie?
No, no.
Ale to zazwyczaj w tych takich ćwiczeniach, gdzie mam na stereo długie przerwy, w tym czasie, nie wiem, coś tam, wiadomo, posłucham muzyki i tak dalej, zerknę sobie w ten telefon, no bo też nie będę siedział. Gdzieś tam czasem mi to wyskoczy, ale staram się gdzieś już teraz zapisywać, żeby się nie zakręcić.
Jasne. Wiesz co, tak z tobą rozmawiając, ja zawsze jakoś tak pytałem ludzi na początku, jak tam u nich jest teraz. W sumie też to poruszyliśmy, ale chciałbym od tego u ciebie zacząć, jak ty w ogóle, wiesz, ja wiem, ale żeby słuchacze wiedzieli i może w jakiś sposób kogoś uświadomić, jak ty w ogóle zacząłeś, jak to się stało, że ty jesteś tym, kim jesteś, jakby idziesz w tą stronę tej dietetyki i już no długi czas.
Jasne, no to u mnie przygoda była taka, że no byłem osobą otyłą, która w pewnym momencie, powiedzmy, no dorosła do tego, żeby powiedzieć stop. No i zacząłem gdzieś tam po prostu jakby, no nie jeść takich jakichś, powiedzmy, wysokokalorycznych produktów. Zacząłem dbać o gdzieś tam ilość warzyw, owoców w diecie. No i dalej poszło w stronę aktywności, gdzie chodziłem na frisbee. No i jeden ze znajomych, który także trenował frisbee, zapytał, czy ktoś nie chce z nim iść na siłownię. No i poszedłem, bo gdzieś tam już miałem tak z tyłu głowy, żeby to rozpocząć, ale brakowało tego takiego typowo bodźca. No a że wtedy on zaproponował, no to tak się zaczęło już parę lat temu to chodzenie na siłownię. I ta miłość do treningu została teraz, do teraz. A że ja, jak za coś się zabieram, to też nie lubię robić czegoś w ciemno. Więc jak już trenowałem, no to wiadomo, zacząłem czytać o diecie.
Aha, no.
No bo gdzieś to się łączyło, zacząłem czytać o treningu. No i tak jakoś to się zamieniło w taką pasję, a teraz też pasję i do tego mój dochód, tak, w życiu.
Bardzo, 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 bardzo fajnie. I też fajnie, że jakoś to tam wyszło samo z siebie, a nie, że nie wiem, tak teraz popularnym jest to, żeby po prostu iść na siłownię i później, wiesz, opowiedzieć historię o swoich zaburzeniach, jakie by się tam miało.
Tak, nie, ja nigdy się tym za bardzo jakoś nad tym nie spuszczałem, bo też mi nie na tym zależy, żeby budować, nie wiem, swoją markę, że kiedyś byłem otyły, wiadomo, że tam kiedyś swoją przemianę wrzuciłem. Ale myślę, że to nie jest też jakieś, nie wiadomo, osiągnięcie życia, że się schudło.
No, właśnie bo... ja się sam zawsze zastanawiałem nad tym, czy się mówi schudnęło, czy schudło.
Nie, schudło. Tak, i wiesz, nie chcę na tym budować marki, bo no to wiadomo, mógłbym być do teraz otyły, więc super, że dorosłem do tego, ale to też nie jest moim zdaniem, nie wiadomo, jak życiowy wyczyn, żeby teraz na nim non-stop przypominać, że byłem otyły, nie? Są gdzieś te posty na moim początkowym Instagramie jako jedne z pierwszych, ale to już tam nie wracam do tego. Być może jak zrobię jakąś mocną wycinkę, to zrobię po prostu porównanie takie i tyle. Ale no tak jak mówię, nie chcę na tym budować swojego fanpage'u, no bo nie o to mi chodzi. A co jeszcze do moich startów, no to po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że założę fanpage na Facebooku tego Instagrama. Gdzieś tam na początku to był taki typowy for fun, a później jak zaczęło się to rozwijać, zauważyłem, że jest w tym potencjał, no to jakoś to w to brnąłem, mimo że w mojej małej miejscowości, pozdrawiam serdecznie tych, co się śmieli, to wiesz, były żarciki, że Hejmowski zakłada fanpage, wierce smart coaching. No i teraz ja jestem tu, gdzie jestem, a te osoby są tam, gdzie są. No i tu od razu chciałbym powiedzieć, że nie ma co patrzeć na kogoś, tylko trzeba robić swoje.
No, robić to, co samemu się uważa za słuszne, nie?
Dokładnie. Jeśli komuś w tym krzywdy nie robię, to nie ma co się przejmować zbędnymi komentarzami.
No, a to jest popularne, że środowisko w ogóle nie sprzyja jakby rozwijaniu takiego, wiesz, wizerunku. Jak zakładasz fanpage, albo zakładasz Instagrama, zaczynasz go jakoś tam lepiej prowadzić, bardziej tak, że to ujmę profesjonalnie, to automatycznie każdy tak na ciebie patrzy i tak, wiesz, pod nosem się podśmiechuje.
Tak, niestety, wiesz co, to jest też bardzo takie mało miasteczkowe, no bo ja pochodzę, nie wiem, z miejscowości, która chyba aktualnie ma niecałe 20 tysięcy osób. No i wiesz, jak to jest z takim podejściem, nie? Że o, ten, zobacz, Gwiazdor się tutaj wyłania.
Mm.
Ale ja zawsze należałem do takich osób i zresztą to akurat też tata mocno na to kładł. I zresztą mama też u mnie w domu, żeby robić to, co chcemy. I że zawsze będą nas w tym dopingować, rodzice mnie i właśnie mojego brata, więc zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem te słowa, żeby się tym nie przejmować i robić swoje, co aktualnie, jak widać, gdzieś tam zaowocowało.
No, fajnie, fajnie ci się to rozwinęło, a też masz jakiś pomysł na jakby, żeby to nie tylko rozwijać właśnie Instagram, a właśnie jeszcze jakiś tam YouTube albo coś takiego?
Wiesz co, raczej w inne platformy nie uderzam i nie zamierzam, zobaczymy, jak też po prostu się będą kształtować te platformy, bo być może będzie coś takiego, że nie wiem, za rok, dwa będzie coś innego niż Instagram, bo nie wiemy, czy cały czas powiedzmy Facebook będzie miał monopol, bo wiadomo, Instagram i Facebook to jest, są apki tego samego właściciela, więc nie wiemy, czy będzie miał monopol, ale ja też staram się budować markę tak zwanym marketingiem szeptanym, tak? Czyli z poleceń, żeby też osoby się zgłaszały, które gdzieś tam były zadowolone ze współpracy ze mną, powiedziały znajomym. No i to gdzieś też dalej idzie, nie? Ale docelowo wiadomo, że też nie będę się całe życie utrzymywał z dietetyki i treningu. No i są tam pewne plany, żeby inne pasywne dochody, że tak powiem, zrealizować, ale to wszystko w perspektywie czasu.
Co jest fajne w usługach, że jeśli chce się jakiś pasywny dochód, tym bardziej w usługach takich jak chociażby nasza tutaj, ten cały świat fitness, to właśnie ten pasywny dochód, jeśli ty masz, to robisz po pierwsze sobie dobrze, no bo będziesz miał cały czas to, wiesz, ten ktoś to będzie raczej kupował, a dwa, że ludzie mogą, po prostu będziesz dostępny dla większej ilości osób i to jest fajne.
Znaczy tak, tutaj akurat ten pasywny dochód też raczej nie miałem na myśli to, że to będzie związane z jakimiś osobami, bo to zapewne będzie, czy to inwestycja w jakieś mieszkania i tak dalej.
W takim sensie.
Tak, tak. Jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, książki z przepisami, chociaż myślałem nad nimi, ale powiem ci, że jakoś jestem taką osobą, która woli jednak tę pracę z ludźmi, że ma ten feedback na bieżąco w postaci raportów, w postaci rozmów i to mnie gdzieś tam buduje, bo tak naprawdę jestem takim ekstrawertykiem, że no brakowałoby mi tego kontaktu z ludźmi, gdyby nie to, więc bardziej myślę właśnie o inwestycjach tego typu, niżeli jakieś pasywne dochody związane, nie wiem, z e-bookiem i tak dalej, chociaż to wiadomo, że różnie też w życiu bywa i może coś mnie kiedyś, mi się w sensie zmieni myślenie i coś zrobię, ale na razie idę swoim torem, tym, którym sobie wyznaczyłem, czyli współprace indywidualne, gdzieś tam marketing szeptany i inwestycje właśnie w takie pasywne dochody.
Jasne, jasne. Też może, wiesz, tam jakiś będziesz miał właśnie taki przysłowiowy dzień lenia i pójdziesz na spacer między jednym odcinkiem serialu a drugim i wpadniesz na jakiś pomysł, co w ogóle nikomu się jeszcze nie przytrafił, nie? Także też tak może być. W każdym razie coś chciałem się zapytać i mi wyleciało z głowy i nienawidzę tego uczucia. Ale jak chodzi o twoją współpracę, możesz na przykład, masz jakiś taki czynnik, co uważasz, że jest ona w jakiś sposób, może nie, że lepsza, ale w czymś się wyróżnia, aniżeli u innych trenerów, co albo to tam dietetyków?
Wiesz co, też nie wiem jak... Powiem tak, wiem jak podchodzą do współpracy te osoby, których znam, tak? Czyli... ale jakby to powiedzieć, też nie wiem jak każdy tak podchodzi. Wiem, że są osoby, które podchodzą tak jak ja, czyli indywidualnie. A wiemy, że są maszynki kopiuj i wklej i myślę, że co u mnie w tej współpracy się mocno wyróżnia, chociaż to też myślę, że sporo już dietetyków czy trenerów na to stawia, to jest wiadomo, ten stały kontakt, ale też zazwyczaj staram się podchodzić do współpracy tak, że jestem jakby takim kumplem dla osób, z którymi współpracuję, czyli powiedzmy, że nie ma ze mną tematów tabu, nie ma ze mną czegoś takiego, że o, nie udał się tydzień diety, to wiesz, ja jakieś daję żółte, czerwone kartki, bo komuś nie wyszło, tylko zazwyczaj staram się ciągnąć w górę. Jeśli mam jakieś zastrzeżenia, to po prostu przekazywać je merytorycznie i bardziej motywująco, niżeli mówić, że a, ty się nie starasz, to mi się nie chce z tobą współpracować i tak dalej. I raczej staram się pójść w tę stronę motywacji, zrozumienia, niżeli karcenia za coś, nie? I myślę, że to na pewno skutkuje pozytywnie, bo ludzie po prostu czują się komfortowo w takiej współpracy. Nie czują takiego, powiedzmy, bicia nad sobą, że o kurczę, nie wiem, nie mogę wyjść z partnerem, partnerką czy rodziną na jakiś obiad, bo Hejmowski na mnie patrzy z góry. Nie, Hejmowski powie, że ciesz się tym czasem spędzonym z rodziną. Najwyżej po prostu, nie wiem, zjesz mniej w drugiej części dnia czy w pierwszej i upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu i ciesz się życiem. No i myślę, że to jest też takie moje podejście. No i też to, że poniekąd lubię tematy psychologiczne, więc staram się też mocno zmieniać mindset ludzi, z którymi współpracuję, jeżeli samą sylwetkę, bo moim zdaniem zdrowe ciało jest dopiero wtedy, kiedy mamy zarówno zdrowy mózg, jak i zdrowy organizm właśnie fizycznie.
No i też wszystko zaczyna się od głowy, jak to mówię, nie?
Dokładnie. Więc myślę, że to jest też coś, co wyróżnia właśnie moją współpracę, bo nie skupiam się tylko na wyglądzie sylwetki, tylko zawsze stawiam, najpierw jest zdrowe na pierwszym miejscu, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a zmiana sylwetki to jest efekt uboczny, pozytywny oczywiście, ale uboczny. Jeżeli już mamy ogarnięte priorytety, no to wtedy bez problemu można się skupić jeszcze mocniej na sylwetce, ale tak jak mówię, zazwyczaj wraz z ogarnianiem właśnie zdrowia psychicznego i fizycznego idzie w parze ta sylwetka, tak, jednak. Więc to gdzieś tam, mówię, no stawiam takie priorytety i nigdy tego nie zmienię, bo nigdy bym nie zrobił takiego czegoś, żeby doprowadzić, nie wiem, na przykład kobietę do super formy kosztem menstruacji, kosztem, nie wiem, samopoczucia i tak dalej, nie? To taka moja własna etyka.
Nie, no to jest, wiesz, etyka oparta tak naprawdę na tym, na człowieczeństwie, bo to jest w końcu empatia, o to chodzi, żeby zrozumieć tego drugiego człowieka. Choć czasami też wiadomo, że nie można, jeśli ktoś tak no, już faktycznie, wiesz, tam jakoś sobie pozwala, no też czasami trzeba powiedzieć, słuchaj, ogarnij się, nie?
Oczywiście, to tak jak mówię, jeżeli już jest jakaś, powiedzmy, krytyka, czy też jest potrzebny tak zwany kopniak w tyłek, no to też idzie, tak? Tylko wiadomo, że trzeba wyczuć każdą osobę i wiedzieć, jak do niej podejść, no bo niektórzy będą potrzebowali takiego, ej, ogarnij się, a na niektórych może to zadziałać wręcz w drugą stronę, więc zazwyczaj po prostu staram się wyczuć, jak mam współpracować z daną osobą i wtedy dostosowuję właśnie to do danego podopiecznego.
No, to tak, można powiedzieć, że nawet żeś teraz podał mi się, w mojej opinii, taką pigułkę, na czym polega bycie trenerem. Od strony mentalnej.
Tak, zdecydowanie. No. Dokładnie.
No, bo to naprawdę, no fajnie to ująłeś. A już mi się przypomniało, co chciałem wtedy powiedzieć. Otóż, że zobacz, z jednej strony mówisz, że jesteś ekstrawertykiem, ale z drugiej strony nie przejmowałeś się opinią innych, a jednak ci ekstrawertycy też zazwyczaj patrzą na to, co oni tutaj, wiesz, co powiedzą na zewnątrz. Się skłaniają.
Tak, wiesz co, bo powiedzmy te takie, to są uproszczenia, jestem ekstrawertykiem.
Tak, to każdy jest jakimś tam miksem tego.
Bo można być dokładnie jakimś tam miksem i powiedzmy głównie przejawiam cechy ekstrawertyka, ale to nie jest też tak, że nie lubię, powiedzmy, jakiegoś dnia spędzić jakby sam na sam, bo każdy potrzebuje dokładnie czasem czasu dla siebie, czy to w postaci, że na przykład, nie wiem, dziewczyna czyta książkę, a sobie pogram, żeby, no tak jak mówię, żeby mieć ten czas dla siebie, bo tak samo jak te wszystkie uproszczenia, wiadomo, swoich upodobań i tak dalej, poglądów, to właśnie często jest takie zero-jedynkowe. I tutaj na przykład przytoczę, że albo jesteś w Polsce, wiesz, prawicowcem, albo lewakiem, i nie możesz mieć, wiesz, powiedzmy bardziej poglądów lewicowych z kilkoma prawicowymi, no bo przecież to się nie zgadza. No bo albo jesteś tym, albo tym. No, no tak. I to mnie takie denerwuje, zero-jedynkowe podejście. Więc tak jak mówię, no, dominują u mnie cechy ekstrawertyka, ale no, z tym przejmowaniem się to nigdy nie miałem problemu. Chociaż z drugiej strony też tutaj akurat powiem, że korzystałem z psychologa sobie.
O.
I moim zdaniem też nie jest to żaden temat tabu. I tutaj serdecznie chciałbym pozdrowić Paulinę Danielak z całego serca, bo jest mistrzynią w swoim fachu. I rozmawialiśmy na pewne tematy też właśnie ogarniania takich emocji, bo ja też byłem taką osobą, która chciałaby zbawić świat. A jednak to też nie jest dobre. Trzeba być, wiadomo, dobrym człowiekiem, starać się, ale też nie myśleć, że no, zrobi się wszystko dla wszystkich, no bo to też nie jest dobre, bo zabraknie tej energii zasobów psychoenergetycznych dla nas samych. Nie?
No ja to też tak widzę, że wiesz, warto pomagać, ale jeśli ktoś tej pomocy niekoniecznie chce, to nie ma co na siłę jej udzielać, wpychać jej wręcz, nie?
Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj właśnie kilka takich sesji z psychologiem, bardziej takich właśnie, żeby to zrozumieć, bo gdzieś tam ze świadomością siebie nie miałem problemów, ale właśnie, żeby to jednak gdzieś tam dopracować dla samego siebie i każdemu polecam, jeśli ma jakiś problem, to udać się do takiego specjalisty, bo to żaden temat tabu, a naprawdę można sobie poprawić komfort życia i moim zdaniem jest to jedno z najlepszych dóbr XXI wieku, gdzie wszyscy wszędzie gdzieś biegną, wszyscy biorą dodatkowe etaty i tak dalej, no bo musi być więcej pieniędzy na jakiś, wiesz, jak to się mówi, konsumpcjonizm. Jest wyścig szczurów, bo ty musisz być lepszy od tego, bo tamten jest lepszy w czymś, to jeszcze musisz go gonić i to coś tak napędza, że później poupadamy na zdrowiu psychicznym i no i jest wzrost właśnie zachorowań na depresję, a później niestety na przykład samobójstw, więc no tak jak mówię, to jest taki jeszcze w Polsce temat, chociaż jest już lepiej, ale no jeszcze bardzo często podchodzi się, że a, ja jestem normalny, ja nie muszę iść do psychologa, a gdzieś tam tak naprawdę na przykład coś z dzieciństwa siedzi i wpływa na twoje życie aktualnie, nie? Ale bardzo mało osób jeszcze z tego korzysta i mam nadzieję, że zacznie więcej, bo jest to naprawdę, powtórzę, dobro XXI wieku, z którego warto korzystać.
Zobacz, osoby nie napiszą do kogoś, wiesz, nie pójdą do takiego psychologa, a napiszą do kogoś na Instagramie, co mają zrobić, albo że mają jakiś problem, nie? Do jakiegoś coacha.
Tak, dokładnie. I czy to jest dobre? Powiedziałbym, że średnio. Chociaż wiadomo, no chyba, że jest to coach taki bardziej psychologiczny, gdzieś tam potrafi naprowadzić na daną drogę, ale zazwyczaj też coachowie, jeśli to jest naprawdę rzetelny coach, to on powie, że to tutaj raczej trzeba na początku pomocy psychologa, a później możemy rozpocząć taką na przykład współpracę coachową, no bo wiadomo, psycholog a coach to nie jest to samo, są gdzieś tam jakieś pewne powiązania, ale nie można tego używać jako synonim.
Mhm, jasne. Wiesz co, jeszcze tak bardzo ciekawym tematem w mojej opinii jest temat środowiska, ponieważ sporo się o tym w jakiś czas temu o tym mówiło, teraz mam wrażenie, że to znowu ucichło, a w mojej opinii temat powinien być nagłaśniany i coraz więcej ludzi powinno być uświadamianych. I tak się składa, że chyba dzisiaj albo wczoraj u ciebie na story się bardzo fajny wpis pojawił odnośnie tej pani, która tak nikczemnie te śmieci zostawiła.
Wiesz co, właśnie też zauważyłem, że jest mniej tych postów dotyczących środowiska i tak dalej, tylko zastanawiam się, czy to wynika z tego, że po prostu więcej ludzi już też zrozumiało, że warto o to dbać, już powiedzmy też nie jest aż tak nagłaśniane, czy też niestety jest to taka, wiesz, chwilowa moda, można było wrzucić post, to się wrzuciło, że się o tak dba o planetę i teraz już w sumie nic z tym dalej nie robię. No bo niestety czasem osoby w ten sposób to wykorzystują, co jest przykre. Ja ci powiem, że ja od dłuższego czasu już staram się dbać o to środowisko w taki sposób jak mogę. Gdzieś tam staram się właśnie ograniczyć te mięso, mimo że wiadomo, nie zrezygnowałem z niego, no bo no nie będę oszukiwał, lubię czasem zjeść mięso i też nie chcę coś robić wbrew sobie, chyba że dojdziesz do takich sytuacji, że naprawdę nie wiem, trzeba będzie przejść na weganizm, żeby naprawdę uratować planetę, chociaż mam nadzieję, że tego nie dojdzie, bo się ludzie ogarną. Staram się limitować ten plastik, nie używać bezsensownie wody czy prądu. Jeżeli gdzieś tam mnie nie ma, no to wiadomo, wyłączam te światło i tak dalej. Ale no zdecydowanie jeszcze za mała jest ta świadomość i ja bym jeszcze cały czas bardziej w to szedł, uświadamiał. Tylko, że właśnie ludzie mają takie coś, że lubią widzieć coś krótkodystansowo i nie wiedzą, z jakimi konsekwencjami się to wiąże w przyszłości. I też są ignorantami. Czyli wiesz, ja sobie żyję teraz, co mnie obchodzi to, że tam w 2000, powiedzmy, nie wiem, 30, 40 czy później będzie brakowało wody. Jak już na przykład wtedy nie będę żył, nie? Mhm. Takie wiadomo, liczby rzucone na wiatr, w sensie z głowy. Ale no, tak jak mówię, no to jest ta ignorancja taka, że ja jestem tu i teraz, no to, to wiesz, to sobie żyję i nie patrzę na konsekwencje w przyszłości. Wiadomo, że głównie takie, że tak powiem, decyzyjną, że decyzyjni o, są głowy państwa, tak? No bo to one decydują, czy coś będzie przyjęte, czy nie. Czy pójdziemy na przykład, nie wiem, bardziej w elektrownie atomowe, odnawialne źródła energii i tak dalej, więc my jesteśmy w tym malutcy, ale niech będzie takich naprawdę miliony osób na świecie, które zaczną bardziej o to dbać, no to już tacy malutcy nie jesteśmy, tak? No bo jednak gdzieś grosz do grosza, jak to się mówi, i efekt kuli śnieżnej się zwiększa, ale no myślę, że nadal brakuje takiej empatii ludziom, i jest jej też niestety coraz moim zdaniem mniej, co też nie jest dobre. Ale tak jak mówię, ja też chcę patrzeć na siebie, mieć swoje czyste sumienie. Wiem, że robię coś dobrze. Wiem, że ja się staram i to mi sprawia przyjemność. A co do tej sytuacji z tą panią, no to mam nadzieję, że takie działanie z mojej i Patryka strony, czyli w sumie mogę przytoczyć, bo może ktoś nie wiedzieć, o co chodzi, no to byliśmy na spacerze i pani tak po chamsku wyrzuciła śmieci, resztę gofra ze swojego auta, odjeżdżając z parkingu, znaczy chcąc odjechać z parkingu, więc szybko podbiegliśmy. Zapukałem w okienko zapytać, czy to jej śmieci, jednakże pani powiedziała, że mam sobie stąd iść. No to równie kulturalnie otworzyłem drzwi i wrzuciliśmy jej te rzeczy do auta z przekazaniem informacji, że mamy nadzieję, że to chociaż ją trochę nauczy kultury osobistej. I moim zdaniem trzeba reagować w takich sytuacjach, bo niestety często same słowa nie wystarczają, tylko ktoś machnie ręką i nic z tym nie zrobi. A no tutaj jest, może już taka sytuacja gdzieś tam spowoduje jakąś refleksję, a przynajmniej mam taką nadzieję.
Ja bym po prostu chyba bardzo dużo bym dał, żeby zobaczyć minę tej pani, jak nie wrzuciłeś tego.
Była w lekkim szoku.
I teraz wiesz, ona się nie mogła odezwać, że ona coś źle zrobiła, że ty coś źle zrobiłeś, no bo teoretycznie to były jej śmieci, nie? Więc oddałeś jej własność.
No, oczywiście. I to jest właśnie te takie, to jest ta ignorancja, że no w domu pewnie o ile dba, to ma czyściutko, ale wiesz, to już nie jest mój dom, to już jest przestrzeń publiczna, no to tu już nie muszę dbać.
Tak, gdybyś w butach do niej wszedł, to by cię wywaliła przez okno.
Tak, dokładnie, a tak naprawdę to cała planeta jest naszym domem, bo to my, to ona jest, to ona daje nam tu żyć, a nie, że my, że ona ma dziękować, że my tu mieszkamy, tak? No bo to gdzieś tam dzięki naturze my możemy bytować i nigdy tak naprawdę natury z naturą nie wygramy. Jak będzie chciała, to nas zniszczy tak czy siak, mimo rozwoju techniki.
Więc to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy w cudzysłowie to zrozumieć, jak gdzieś leży, nie wiem, puszka po piwie, paczka od chipsów, gdzieś tam jakaś butelka właśnie od piwa, czy od jakiegoś tam bardziej wysokoprocentowego alkoholu. Ale jak widzę, na przykład gdzieś tam jadę przez las i wyrzucone śmieci, tak typowo, że ktoś musiał autentycznie przyjechać samochodem i to zrobić, i to po prostu wyrzucić, to ja to tego totalnie nie rozumiem.
Wiesz co, ja akurat żadnego, czy leży, znaczy puszki czasem jeszcze ludzie zostawiają w specjalnie widocznych miejscach, żeby po prostu sobie jakieś tam na przykład osoby bezdomne zebrały na złom, to jeszcze jest w miarę okej, jeżeli to jest w widocznym miejscu specjalnie tak zostawione, no bo to widać różnicę, kiedy coś jest rzucone w krzaki, a gdzieś specjalnie zostawione, żeby mogła sobie taka osoba to zabrać. No ale dla mnie i tak, tak czy siak nie jest usprawiedliwieniem to, że
nie, no, żaden ktoś stopniu.
Sobie tak, zostawia śmieci w strefie publicznej, w przestrzeni publicznej, no bo za daleko mu było do kosza, który był tak naprawdę za chwilę. Gdzie na przykład ja potrafię być na spacerze i nieść ze sobą cały spacer butelkę plastikową do domu, bo wiem, że tam mam segregację śmieci i nie robi mi to, żeby zniecioną butelkę schować do kieszeni i dojść z nią do domu i tam ją wyrzucić, bo ręce mi z tego powodu nie odpadną, ani nogi, i nie, jakaś moja duma nie zostanie tym urażona, a wiem, że przynajmniej zrobiłem coś pożytecznego.
No, zawsze wiesz, jak się schylisz po coś, to teoretycznie zrobiłeś dodatkową serię martwego ciągu.
Tak, dokładnie, a potem no. Taka hipertrofia zachodzi.
No, 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 po prostu jeszcze jakby, wiesz, tak nazbierać faktycznie te 100 serii dodatkowych, jakieś tam dropsety, no to naprawdę jeszcze po drodze, jak to z tym idziesz, to spacer farmera. To same dokładnie. Plusy, benefity.
Tak jest, trening w terenie.
No, teraz idealna sprawa, można powiedzieć. Kiedy nie ma siłowni, tak oficjalnie.
No, oficjalnie nie ma.
No, oficjalnie ale nie ma.
Chyba, że się szykujesz do zawodów.
No, w rzucaniu tego.
Ja się szykuję na męską ulaną Sopot 2021 plażową, także jest git.
No i pięknie, i pięknie. I każdy sobie radzi, i też w mojej opinii to, co zrobiły siłownie, a przynajmniej to, co zrobiła część tych siłowni, to jest bardzo dobra sprawa, bo szło to inaczej rozwiązać, aniżeli od razu zamknąć. Tak, taka jest moja opcja. Taka jest mój tok rozumowania.
No tak, tutaj typowo wygrywam są kluby sportowe, nie? No bo to się gdzieś tam wplasowuje. Niestety te o dużej powierzchni nawet, jak się otworzyły, no to teraz już musiały się zamknąć. No wiadomo, że jest to strzał w kolano, jeśli chodzi o gospodarkę. No bo przecież niskie sufity. No ale... To już lepiej nie zaczynajmy tematu, bo wejdziemy na temat kościoła, a nie chciałbym go poruszać, bo wiadomo, różne osoby mogą słuchać podcastu, a też nie chcę gdzieś tam aż w takie tematy wchodzić.
Nie, no gdzie? To jest. Ja też uważam, że jeśli czymś aż tak nie zajmujemy się na co dzień gdzieś tam na tym Instagramie, to też nie powinniśmy na te tematy wchodzić już chociażby dla świętego spokoju, nie? Żeby mieć swoje zdanie, gdzieś tam to prywatnie nawet wyrażać, ale nie aż tak publicznie. Tym bardziej, że wiadomo, jak w Polsce jest, nie?
Dokładnie.
No. Dobra, słuchaj, mam do ciebie tak na koniec kilka pytanek. Numer 1. Złota rada dla 18-19-latka.
Złota rada.
No.
Nie przesiadywać cały dzień na social media i robić coś w życiu, co rozwija jego mózg. To zdecydowanie, bo to później procentuje.
No, no to jest prawda, że sporo tych tak, że właśnie sporo osób, powiedzmy w tym wieku, no to oni są takimi biernymi pochłaniaczami informacji, które niekoniecznie są dla nich, co niekoniecznie coś, cokolwiek wprowadzają do ich życia.
Dokładnie. Bo powiedzmy, kiedy ostatni raz taka osoba wzięła książkę do ręki, nie wiem, posłuchała przydatnego podcastu życiowego i tak dalej, a tylko ogląda, mimo że pracuje w social media, to jest dość śmieszne, że pracując w social media to się krytykuje, ale widzę też właśnie drugie dno w tym social media i tak jak wszędzie uważam, że potrzebny jest balans. A niestety właśnie często jest tak, że nie wiem, takie młode osoby spędzają kilka godzin na przeglądaniu TikToka, Instagrama, a później, o kurczę, czemu ja nic o życiu nie wiem, czemu mi w życiu nie wychodzi, czemu się wszystkim przejmuję, jak się naoglądam super życia w social media, a przecież w moim życiu to tak kolorowo nie jest, bo taka osoba nie zdaje sobie sprawy, że jest tam po prostu wrzucany wycinek życia danych osób.
No tak. Tak. Jak ma się jakieś gorsze chwile, to raczej się tego nie pokazuje, bo ostatnią rzeczą się myśli, o której się myśli, jest jakby wrzucenie tego do sieci, nie?
No jasne, ja to jak najbardziej rozumiem, bo też moim zdaniem nie jest okej wrzucanie jakichś tam swoich nie wiadomo jakich problemów, żali na social media, żeby ktoś randomowy z internetu napisał, że się trzyma i będzie super i tak dalej, bo moim zdaniem ważniejsze jest to, że to rodzina, bliscy nam w tym momencie pomogą, a nie ktoś randomowy z Instagrama, mimo że wiadomo, że to jest miłe, ale no też jak najbardziej rozumiem to, że po prostu zazwyczaj na takich social media dzielimy się dobrymi chwilami, a problemem jest to, że po prostu niektóre osoby nie są tego świadome i odbierają to jako, że to ich życie jest takie super, a moje jest takie słabe.
No, takie
to jest
szare,
wiadomo, to jest wiadomo zaburzeniem rzeczywistości, jaka panuje. No bo te osoby także mają gorsze dni, ale wiadomo, no po prostu zazwyczaj się takimi rzeczami nie dzieli.
A masz jakiś taki, tam wspomniałeś o książkach, o podcastach, masz może jakąś książkę albo jakiś podcast, który ostatnio przesłuchałeś i on jakoś tam bardziej na ciebie wpłynął?
Wiesz co, ostatnimi czasy, jeśli chodzi o podcasty, to skupiłem się na słuchaniu po prostu hiszpańskich Aha. podcastów, więc aktualnie nie słuchałem żadnych tam, powiedzmy, dietetyczno-treningowych, a jeśli już chodzi o podcasty, które słuchałem ostatnimi czasy i mnie tam wstrząsnął, to był na temat rdzennych mieszkańców Kanady i właśnie powstawaniu szkół chrześcijańskich i traktowaniu rdzennych mieszkańców właśnie Kanady w tych szkołach, gdzie po prostu była indoktrynacja chrześcijańska, zabierane były dzieci rodzicom, no i szczerze przechodziły piekło w tych szkołach, co teraz właśnie niektóre z nich wyjawniają i opowiadają o tym, i no i nie przez przypadek ci rdzenni mieszkańcy Kanady i tak samo aborygeni są teraz tak naprawdę jednym z, jak to ująć, żeby nie obrazić, że są najniższą warstwą społeczną w tych krajach, przez to jak byli traktowani. Często są właśnie problemy z narkotykami, z alkoholem i to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy, ogólnie cały podcast, on się nazywa Dział Zagraniczny i tam jest właśnie bardzo wiele takich tematów z całego świata poruszonych i tutaj naprawdę bardzo taki życiowy i dający takie ciekawe informacje, o których naprawdę nie miałem pojęcia. Więc to był ten taki, który naprawdę ostatnio, jeśli słuchałem, to tak gdzieś na mnie wpłynął, oprócz tego hiszpańskiego, który sobie już aktualnie słucham.
Czyli ogólnie podcast to takie twoje chyba ulubione źródło wiedzy, jak z tego co tutaj słucham?
Aktualnie tak, no i do tego wiadomo były, jeśli chodzi o książki, no to wiadomo, były to zza oceanu różnych doktorów, profesorów dotyczące żywienia, treningu. Mhm. A jeśli chodzi też o psychologię, no to tam ostatnimi czasy, co sobie czytałem, to Trening Uważności i bardzo fajna książka dotycząca mindfulness, którą także mogę śmiało polecić.
O, to sobie, to się zainteresuje, bo fajnie zabrzmiało, o tak. Także...
No zdecydowanie polecam.
No, dobra.
W ogóle zainteresować się mindfulnessem.
To będzie gdzieś na mojej liście. Ostatnie pytanko. Czy masz jakąś taką osobę, nie wiem, gdzieś swojego idola, na którym się wzorujesz? I tu nie chodzi mi, może to być, wiesz, tak jak o nim pomyślisz, że to jest taki twój przysłowiowy guru, nie oczywiście, dosłownie, ale to może być, wiesz, zarówno jak chodzi o dietetykę, o sport, jak i chodzi o właśnie taką postawę życiową.
Wiesz, że nie mam takiej osoby. Nigdy się tak nie zapatrywałem na daną osobę, że to ona musi być moim motorem napędowym, bo uważam, że trzeba wierzyć w siebie i to jest ta nasza wewnętrzna siła, żeby uwierzyć w siebie. Wiadomo, że mamy osoby, które gdzieś tam zajmują się motywacją i tak dalej, ale nigdy nie uważałem tego, że o, ja chcę być taki jak ten. Nie, ja chcę być Oskarem Hejmowskim, który robi swoje. Wiadomo, gdzieś tam się posiłkuję tym, że innym się udało, to czemu mi się może nie udać, niżeli, wiesz, gdzieś tam zazdrością, jak to Polacy lubią pałać, bo wolę po prostu właśnie się motywować takimi osobami, że właśnie jak mu się udało, to i mi może, ale nigdy też nie miałem takiej osoby, że o, to jest mój mentor, żeby po prostu być takim, jeśli chodzi o to, to we mnie to za siebie, no po prostu rodzice gdzieś tam mnie w ten sposób wychowywali. Gdzieś tam zawsze akurat swojego tatę bardzo podziwiam pod kątem tego, jak jest ogarnięty w wielu tematach. To zawsze gdzieś tam mi imponowało. Więc gdzieś zaszczepił też we mnie tę chęć rozwoju zarówno mama, ale nie mam takiego czegoś, że wiesz, że ktoś musi być, żeby działał. Bo po prostu to ja chcę sam działać w sobie, wiadomo. Najbliższe wsparcie rodziny czy znajomych to jest bardzo dla mnie ważne i gdzieś tam pozytywny feedback od podopiecznych, to powoduje, że się nakręcam, czy też po prostu ludzi obserwujących mnie, ale nigdy nie było u mnie takiego czegoś, że mam swojego mentora i jestem w niego zapatrzony jak bożka, nie? Bo od dużej ilości nauczyłem się, od dużej ilości osób nauczyłem się różnych rzeczy, no bo jedna na przykład bardziej mnie uświadomiła w tym temacie, druga bardziej w tym, gdzieś to tak wszystko zlepiam do jednego, ale tak jak mówię, nie mam czegoś takiego, że jest jedna osoba i gdyby nie ona, to wiesz, to ja już bym nie działał. Tak jak mówię, chcę być Oskarem Hejmowskim i tego nie zmieniać.
Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo miło mi się rozmawiało.
Dzięki również. Trzymajcie się, cześć.
Dokładnie, trzymajcie się, nie zapomnijcie o zareagowaniu, skomentowaniu, udostępnianiu podcastu. Subskrybujcie, trzymajcie się i cześć. Linki do profili Oskara macie w opisie.